Jadra, jak mnie słychać?
Ja Wisła, to zależy.
Partnerem podcastu jest Inergo, Apple Authorized Enterprise Reseller. Zapraszamy na inergo.store.
Ta rozmowa miała przebiegać inaczej. Miałem inny plan na tą rozmowę. Ten plan wziął się trochę z tego, że jakiś czas temu przeczytałem książkę Spowiedź Hana Solo. Byłem przemytnikiem w Indiach. To książka o przygodach Polaka, który w latach 80. brał udział w dobrze zorganizowanej grupie przemytniczej w Azji Południowej. Przerzucali ogromne ilości elektroniki i złota z Singapuru do Indii. Ryzykowali bardzo wiele. Łatwo mogli trafić do więzienia, a w powszechnej opinii biały z więzienia w Indiach wychodzi tylko nogami do przodu. Ta książka była też dla mnie o tyle ciekawa, bo oprócz historii autora pokazywała też w tle krótkie historie dotyczące Indii. Polecam ją i trochę mnie ta książka zainspirowała do tego, aby porozmawiać z człowiekiem, z którym już kiedyś miałem okazję rozmawiać, na temat tak zwanego systemu kastowego w Indiach. A skąd się wziął mój rozmówca? Jest maj 2020 roku. Wpadam na pomysł, żeby skontaktować się z Virenem Bhandari i zaprosić go do rozmowy na temat tego, jak to się stało, że porzucił Indię i wybrał Polskę, a do tego jeszcze wybrał Elbląg. Virena poznałem wiele lat wcześniej, podczas jakiejś konferencji e-commerce'owej we Wrocławiu. Viren wtedy jawił się jako jeden z pierwszych e-commerce'owców, który zakładał sklep na Facebooku. Długo prowadził sklep skarpetkowo. Sam kupiłem trochę skarpetek u niego i do dzisiaj mają się dobrze. Stwierdziłem, że Viren będzie dosyć dobrą osobą, z którą porozmawiam na temat właśnie systemu kastowego, gdyż jest Hindusem, ale jak samo sobie mówi, z wyboru czuje się Polakiem. Spędził ponad 20 lat w Polsce. Dzisiaj mieszka poza Polską, prowadzi biznesy w Dubaju. A jak ta rozmowa poszła? Posłuchajcie jej. Zapraszam. Moim zdaniem poglądy Virena są dosyć ciekawe. Może czasami dla nas kontrowersyjne, ale warto rozważyć to, co mówi i może pomyśleć, jak może niedługo wyglądać świat. Moim gościem jest Viren. Virena możecie poznać bardziej jeszcze, jeżeli chcecie zrobić chwilę przerwy, nim będziecie słuchali tej rozmowy, możecie odsłuchać jeden z odcinków, gdzie Viren opowiada, jak to któregoś dnia postanowił wyjechać z Indii i znaleźć się w Polsce, dokładnie w Elblągu. Także zapraszam do wysłuchania tej części historii Virena. Ja Virena spotkałem kiedyś na Politechnice Wrocławskiej. Przyjechał tam właściwie jako taki pierwszy e-commerce'owy przedsiębiorca. Pamiętam, że wtedy robił wrażenie na wszystkich tam siedzących, bo uruchomił sklep skarpetkowo na Facebooku. Więc właściwie byłeś takim prekursorem takiego e-commerce'u facebookowego. Pamiętam, że to dosyć dobrze pokazywałeś. Pokazywałeś też, jakie są meandry tego, z czym sobie trzeba radzić, bo wtedy realnie Facebook jeszcze nie wspierał takich e-commerce'owych działań, tak jak to się dzieje dzisiaj. Także właściwie byłeś prekursorem, trochę przecierałeś szlaki. Ja pamiętam, że długo to skarpetkowo funkcjonowało, zresztą też możesz powiedzieć, co się z tym dzieje dalej. No i ja sam kupiłem wiele skarpetek u ciebie i jestem z nich zadowolony, także niestety dla ciebie one ciągle żyją, to znaczy, że powoduje, że nie muszę kupować nowych, tak? A dobrej jakości. A ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie trochę tak, jak sobie gdzieś tam na boku powiedzieliśmy, takie obalenie może moich mitów i danie nam faktów, trochę o takim właśnie systemie kastowym w Indiach. Viren, co robisz dzisiaj, gdzie jesteś i co cię tam znowu wywiało, bo wiem, że już nie jesteś w Elblągu.
Tak, nie jestem w Elblągu i wywiało mi się po prostu w ostatnim moim prywatnym życiu sporo się zmieniło, diametralnie wręcz. Rozwiodłem się, pojechałem do Dubaju, straciłem to, co budowałem, wszystkiego, więc zacząć od nowa, praktycznie od zera. Obecnie mam swoją spółkę w Dubaju. Spółka jest bardziej konsultingowa. Jeszcze dodatkowo dajemy konsultacje dla firm farmaceutycznych, bo mój tata ma 50 lat doświadczenia w farmaceutyce i jest obecnie prezesem jeden z firm farmaceutycznych w Indiach, jest w Dubaju, cała moja rodzina mieszka w Dubaju. Obecnie jestem country managerem dla Brand24 i na kontrakcie i jestem odpowiedzialny za rynek Indii i ZEA.
I... To gratulacje, to widać, że znowu jakaś kolejna zmiana w twoim życiu. Może przemyślę to i może też na ten temat porozmawiamy. Ale okej, dzisiaj jesteś w Dubaju, czyli właściwie nie jesteś w Indiach. Znowu przeniosłeś się w inne miejsce.
W Dubaju ponad 50% populacji są Hindusi.
Czyli chcesz powiedzieć, że któregoś dnia zawładniecie Dubaj?
Nie zawładniemy.
Czy to jest dobre miejsce, czy to jest dobre miejsce dla was do robienia biznesu?
To jest bardzo dobre miejsce dla wszystkich, żeby zrobić biznes, przede wszystkim. I jeszcze dodatkowo Dubaj tak de facto budowali Hindusi. To, co w tej chwili widzimy, Dubaj, który jest budowany, i jak był Dubaj, jaką pustynię, dosłownie, to wszystko to, co jest tam budowane, to właśnie Hindusi to wszystko budowali. Jeśli ja się nie mylę, bodajże do roku 97, waluta, jaka była używana, to właśnie były indyjskie rupie. Tam. Teraz są dirhamy, a dirham i złotówka to jest praktycznie 1:1, nie?
A czy chcesz powiedzieć, że taka jest mocna złotówka?
Znaczy, wiesz, mocna złotówka. Można powiedzieć, że mocna złotówka, ale ja na swojej pensji ja nie wpłacę podatki, bo w Dubaju na zarobkach nie ma podatek. To, co zarobisz, to są twoje.
Jeżeli ktoś obiecał ci, załóżmy, 5000 złotych netto, to ty dostajesz 5000 złotych? Jakieś tam, nie wiem, wypadałoby ZUS-y, podatki zdrowotne albo cokolwiek innego i tak dalej?
Tutaj w Dubaju nie ma nic takiego jak opieka zdrowotna. Tu każdy ma swoje prywatne ubezpieczenie kupione. Nie ma nic takiego jak emerytura. Każdy dba o swoją emeryturę. To, co zarabiasz, jako pracownik czy jako szef, ktokolwiek, to twój zarobek, to jest twoje święto i nikt nie ma prawa z tego wziąć ani jednego grosza. Tak.
Okej, z jednej strony dobrze, z drugiej strony pewnie też to wnosi jakieś komplikacje w życie ludzi, tak? No bo jednak powiedzmy, że jeżeli dobrze są zrobione podatki, no to one pozwalają pomagać tym, którym z różnych powodów może nie wyjść w życiu. Ta służba zdrowia też jakoś powinna być finansowana. Okej, no.
Marku, ja ci powiem jedną rzecz. To jest bardzo, bardzo błędne myślenie, że państwo mają coś nam dać. Nie, absolutnie nie. Bo jeśli państwo ma nam dać kasę, to tak de facto państwo hoduje, bardzo brzydko to brzmi to słowo, darmo zjady.
W życiu nie chodzi o darmo zjady, nie, tu się z tobą zgadzam. Tu się z tobą nie powinno być nic za darmo, okej, no.
Oczywiście. Jeszcze jedna rzecz. Każdy musi pracować za swoje. Owszem, jeśli ktoś nie może, tak, jest niepełnosprawny, cokolwiek, to jest kompletnie inna kalosza. Tak? Natomiast każdy w wieku produktywnym powinien pracować. Ale jeszcze dodatkowo zwróć uwagę, Europa, Zachód. Ja mieszkałem 22 lata w Polsce.
No, kawał życia właściwie.
Tak. Ja nigdy nie rozumiałem, jak to jest. Czemu ja mam pracować od 9 do 17 na przykład, nie? A jeszcze dodatkowo, czemu ja mam nie pracować w niedzielę? Jeszcze powiem ci taką ciekawostkę. W Dubaju niektóre oddziały bankowe są otwarte do północy. Stary, to jest inna planeta, ludzie tam zarabiają i ludzie tam pracują. Nie ma nic takiego, kuźwa, że godzina 18, 17, gówno mi to interesuje, ja idę. Owszem, Europejczyk jak tam pracuje, to Europejczyk nadal ma to w głowie, że 9 to 5 i ma to w dupie, nie? Hindus i resztę inne napierdzielają non-stop. 10, 11, o północy, non-stop. I kwestia jest taka, że dla nas nie ma nic takiego jak sobota czy niedziela, weekend. Co to znaczy, kurwa, weekend? Że ja mam nie pracować? Ja mam nie zarabiać? Come on. Nie ma nic takiego. To jest właśnie to, że przez to ludzie stają się leniwi. I żeby nie było, w Dubaju ludzie wiedzą, jak balować, jak wydać kasę, jak wszystkiego. I jak relaksować. Wiedzą. Ale nie boją się też ciężko pracować. A ja wiem jeszcze dodatkowo, rozumiałem.
Ciekawy temat, myślę, że dobrze by było go właśnie trochę, tak jak powiedziałeś, omówić, bo są pewne kraje, tak jak chociażby też Korea, gdzie inaczej się podchodzi do pracy. Są pewne kraje, gdzie tą pracę trochę wymusza się na ludziach. Może jest Europa taka bardziej opiekuńcza, tak? Czyli Europa daje ci takie możliwość, jeszcze tym bardziej Europa rozważa, mówić za chwilę będzie, a to może zróbmy 4-dniowy tydzień pracy, tak?
Kochane, ja ci powiem jedną rzecz. To, co dzieje się w Europie, to jest wyhodowanie ludzi służących.
Okej, tak? Dobra.
Ludzi służących.
Ciekawa teoria.
Czemu? Teraz zobacz, już niedługo będziemy mieli system finansowy zmieniony i welcome to CBDC, Central Bank Digital Currency, tak? nikt nie ma prawo mieć gotówkę po jakiś czas, nie? W Dubaju gotówka się liczy. Naprawdę, gotówka się liczy. Ilości gotówki, jakie ja tam widziałem, z oczami własnymi, wow. I każdy trzyma swoją gotówkę. Każdy. I nikt nie pyta. Jeśli ty chcesz kupić Ferrari, idziesz do salonu, płacisz w gotówce. I nikt nie będzie mówił, proszę mi zrobić przelew. Bo powyżej 10 tysięcy złotych na przykład, czy 10 tysięcy dirhamów, trzeba być wszystko widoczne na systemie. Moja kasa jest, moja zarobiona kasa jest, jak ja wydaję, to jest mój problem.
Co, z jednej strony się zgadzam z tobą, ale z drugiej strony ten element dotyczący kontroli, skąd są te pieniądze, w przypadku, jeśli chodzi też o ludzi na tak zwanych eksponowanych stanowiskach, no to jest pytanie, wiesz, czy nie dostali jakiejś koperty albo czegoś...
Ale wiesz, w Dubaju nikt nie sadza rękę na twój ciężki zarobionych zarobek. W Polsce, w Europie ludzie muszą kombinować, by ta kasa, ich ciężka zarobiona kasa została dla nich. No tak okay. Czy nie?
No właściwie okay. Mamy kraje, gdzie jest, nie wiem, 50% podatku, tak? I teraz tak zastanawiasz się, czy warto iść do pracy, nie?
Dokładnie. Ale jeśli ja pracuję i ja wiem, że 100% zostanie ze mną, to ja będę, kurwa, napierdalał.
Dosyć takie masz bardziej niż liberalne poglądy.
Żeby nie było. Ja nie mam aż takie lewo czy prawo podglądy. Ja jestem bardziej humanitarnej strony. Mhm. Bardziej patrzę od strony humanitaryzmu.
To znaczy, jak to rozumieć?
Okej, jak to rozumieć? To, co człowiek zarabia, to jest jego święto. Jeszcze dodatko, druga rzecz. Jeśli ktoś obcy przychodzi do mojego kraju, to ma szanować obowiązki mojego kraju, a nie odwrotnie.
Z tym się zdecydowanie zgadzam i to jest akurat ważne, tak? Bo ja jestem gościem, więc to jest, tak. to jest ważne, bo to kiedyś też z kolegą rozmawialiśmy, kiedy pracowaliśmy poza Polską, tak? To my tam jesteśmy gośćmi, to my tak. się musimy dostosować, a jak nam się nie podoba, to do widzenia.
Dokładnie, dokładnie. Ja jestem Polakiem z wyboru, a jestem z tego dumny. Więc jeśli ktoś przychodzi do Polski i napierdala, że to ja jako Polak mam się dostosowywać, kurwa, do jego zapotrzebowania albo do religii i tak dalej, no to sorry, no stary. Ja owszem, szanuję każdą religię, wszystkiego, ale nie, że ktoś obcy będzie narzucał na mnie, co mam zrobić.
No i właśnie tym kawałkiem dotyczącym religii spowodowałeś, że tak. mamy możliwość powrócenia do naszego głównego tematu, który może właśnie zainteresuje ludzi. System kastowy w Indiach. Czy ty jako jednak Polak z wyboru, ale z urodzenia Hindus, czy ty możesz przybliżyć nam, skąd to się wzięło, czy to jest tak, że po prostu już najstarsi górale nie pamiętają?
Ja jestem z kasty wojowników.
Okej. Okay. Kast jest ile?
Cztery.
Cztery. I tak wojowników jest... gdzieś
na drugim.
Czyli okej, okay, jest na drugim od góry.
Tak. Pierwszy Dobra. Jest Brahmin, to jest ksiądz.
A no tak, oni zawsze w każdym społeczeństwie są na pierwszym miejscu.
Drugi wojownicy, tak? Trzeci jest szudre. Szudre są biznesmeni. Trzecia kasta jest biznesmenów.
Biznesmeni, czyli tacy przedsiębiorcy, którzy to też wynika jak z historii, na przykład w Europie, to kiedyś byli mieszczanie, tak? Którzy pierwsi zaczęli robić biznesy. I zaczęli rozkręcać gospodarkę, no.
Czwarta to jest, czyli ta najniższa kasta. Najniższa kasta typu sprzątaczy, ci, które wiesz, sprzątają i tak dalej, to są cztery kasty. Tak de facto, ile mamy w Polsce kasty?
No, jeżeli byś poszedł w ten sposób, no masz tam duchowieństwo, potem masz całą władzę, masz przedsiębiorców, no i masz właściwie wszystkich innych pozostałych ludzi, tak? Tyle, że teoretycznie w Polsce możesz no, zmienić kastę, w której jesteś. Ty nie jesteś na nią, powiedzmy, skazany do końca życia, jak się trochę mówi o tych hinduskich.
Okej, okay, teraz. Jeśli ktoś się urodzi w rodzinie księdzów, bo u nas w Indiach ksiądz może brać ślub i mieć dzieci, potomstwo. Nie tak jak w Polsce, w chrześcijaństwie.
No tak, ale mamy inne religie chrześcijańskie, w których pastor może tak samo mieć rodzinę.
Ale w Indiach na przykład pastor może mieć rodzinę. Mhm. Normalnie. Nie? Chrześcijanin może mieć rodzinę bezproblemowo. Teraz, jeśli ktoś się urodził w rodzinie w kaście księdzów, to 99,99% to dziecko zostanie księdzem. Zgadza się?
Okej, okay, no bo wychowa się w takiej rodzinie i będzie miał łatwiej.
Rodzinie wojskowym, jeśli dziecko się urodzi, gdzie od dziada, pradziada są w wojsku, to 99,99% dziecko będzie na wojsku.
Ale poczekaj, to trochę jestem skazany na to.
Wiesz, ale zdążę do tego, że ty mówiłeś, że jest wybór, że możesz sobie wybrać, nie? Owszem, teraz można wybrać, kiedyś nie było można wybrać, bo jednak to była tak zwana słuszna droga.
Urodziłem się chłopem, to byłem chłopem. Urodziłem się szlachcicem w Polsce, to byłem szlachcicem. Ewentualnie jako szlachcic mogłem zostać duchownym, bo oficjalnie duchowni się nie rodzili.
Dokładnie. To samo jest wszędzie. Tylko my, no w zachodzie, ludzie mają taką tendencję patrzenie na wschód, jaką od wyższości. Tak,
to jest prawda. Była ta historia kolonialna i tak dalej, tam tak. Anglicy byli tu, Francuzi byli tam, Belgowie.
Dla białego człowieka inny kolor skóry jest niższy.
No, jest tak, niższy. Tak było, tak traktowano to
jest,
cały czas. Tak.
Jest tak zwany mniej cywilizowany.
Tak, to traktowano przez te wszystkie stulecia.
Teraz zobacz, jaka jest lekka hipokryzja tutaj białego człowieka. Bo u białego człowieka taki sam system kastowy jest. Zgadza się?
Okej, okay, jest. Można powiedzieć, okay? Że jest. Tak? Uznajmy, okay, że jest.
Jesteś biznesmenem, czyli z funkcji kastów jesteś na numer trzeci. Postawiłeś swój zajebisty biznes, masz dziecka. Czy chciałbyś, że twoje dziecko przejęło twojego biznesu? Gdzie byś szedł, gdzie indziej?
To bardzo dobre pytanie, to zależy. Jeżeli to dziecko...
No właśnie, okej, okay. To zależy.
Jeżeli to dziecko chciałoby to robić, i ono by czuło, że to
nie
jest
pytam,
to,
co chciałoby, życiu, to ale okej.
Okay. Okej, okay, naturalnie chciałbym przekazać swoim spadkobiercom, tak, żeby byli, dokładnie, kontynuowali ten biznes jako tradycję, bo ja na to zapracowałem, ja to zbudowałem, tak, i chciałbym, żeby, tak, to dalej miało swoją historię.
Żeby zostało w rodzinie, żeby było w tej rodzinie, nie? Więc swojego potomstwa też wykształcisz do swojej kasty. Kastę biznesmenów. Tak samo jest w Indiach. Teraz liczmy na te najniższe, gdzie zależy ten problem. Tak, mm-hmm, de facto. Na najniższe są ci, które sprzątają, które czyszczą na przykład szamba. W Polsce tak samo, tak? Które odbierają śmieci. W Polsce tak samo. To teraz te ludzie nie mają takiej perspektyw. Mm-hmm. Takie ludzie tak de facto są uzależnieni, mówimy zachodzie, są uzależnieni od dodatkowej pomocy od państwa, bo państwo daje, okej? Okay?
Część tak, ale na tym zachodzie, jeżeli są pewne możliwości, nawet jeżeli jest ta pomoc państwa, typu stypendium albo cokolwiek innego, no to jest duża szansa, że on się może wyrwać. I trochę jest tak, że jeżeli teraz nawet tutaj w Polsce rodzice pracują nawet tam w jakimś sklepie, tak? Nie wymieniajmy nazwy, czy tam pracują w firmie, która sprząta, to oni chcą trochę lepiej dla swoich dzieci, więc starają się te dzieci wypchnąć. Wiadomo, że i tak potrzebujemy tych ludzi, którzy to będą robili. To nie ma co ukrywać. Tam są pewnie też duże obszary do jakiejś fajnej innowacji, żeby to się jakby lepiej działało. Ale potrzebujemy ludzi. Ale teraz możemy wypchać. A z tego, co się pokazuje i z tego tak naprawdę to, co też przychodzi od was, że jak jesteś w tej najniższej kaście, to po prostu no jesteś skazany na nią. Nie masz jakby szansy. I czy to jest prawda? Czy to jest tylko taki, jak powiedziałeś, zachodni mit.
Dobrze, to ja inaczej, ja ci dodam taki curveball, okej? Okay? Curveball taki. Masz w domu szamba, tak?
No okej, okay, no.
Masz w domu szamba. Przychodzi człowiek, który ciśni ten szamba, zabiera kasę. Teraz ten człowiek postanowił, że nie będzie ciścił szamba, bo albo zostanie wojownikiem, pójdzie do wojska, albo zostanie duchowym, albo będzie biznesmenem, tak? To teraz... Co jest dla ciebie ważne? Czy ten człowiek ulepszy swoje życie i pójdzie gdzie indziej, czy ciśnienie twojego szamba?
Nie, no jeżeli w ten sposób pytasz, to jakby dla mnie to bezpośrednio jest ważne, żebym miał czyste szambo.
Okej, okay, bardzo dobrze.
Ale nie mogę tego człowieka przywiązać do swojego szamba.
Ale poczekaj, to dalej jest. Okej, okay, więc jeśli dla ciebie jest ważne, że on ciści twojego szamba, czy jest w twoim interesie, żeby on dalej rozwijał? Nie. W twoim interesie jest wewnętrznie, że on nadal pozostanie w tym samym poziomie, żeby czyścił twojego szamba, tak?
No, okej, okay, z punktu widzenia piramidy Masłowa, hierarchii potrzeb, masz rację. Tak, to jest moja potrzeba, żeby tam się działo tak, jak się działo. Żeby mi nie zawracało głowy.
Więc, kochany, o czym my mówimy? Jeśli my potrzebujemy, żeby ktoś kurwa szedł i czyścił mojego szamba, to w moim interesie jest, żeby on nadal pozostanie w tym samym poziomie.
No ale to widzisz, to teraz wracamy do tego, co chociażby kiedyś było bardziej w Polsce, czyli mówimy tam ta szlachecka Polska, czyli miałeś chłopa, to po prostu nie interesowało cię, żeby ten chłop się gdzieś tam wybił. Potem jak zaczęła być Polska przemysłowa po pierwszej wojnie światowej, to nie interesowało tych ludzi, żeby pozwolić tym chłopom jechać i pracować na fabrykach, bo oni tu ich potrzebowali. Czyli okej, no trochę trzymasz tych ludzi tam dla swojej wygody, ale to wtedy też nic nie robisz, nie rozwijasz się. Czyli ja nie wiem,
wiesz, my możemy tak różnie gadać o ideologiach, bo to jest bardzo fajna rozmowa.
Czyli twierdzisz, że to jest zawsze, bez względu jakbyśmy patrzyli na jakikolwiek kraj, ta kastowość jest, tylko może jest mniej widowiskowa, mniej uczciwie się przyznajemy do tego?
Ależ oczywiście, moi drogi, to wszędzie jest. Tylko my, kurna, lubimy dać takie lepsze słowa, tak? Typu wojskowy to już jest patriota, tak? Walczy i daje życie, swoje życie za kraj i tak dalej, i tak dalej. Ale basic level, który jest, to jest ludzka chciwość, ludzka manipulacja, by statusy, które są już poustawiane, żeby tak pozostały.
No ale to poczekaj, no to moment. No to teraz zaglądamy na historię Europy, no i mamy chociażby jedno z wielkich wydarzeń, które wywraca ten stół, rewolucja francuska. Bo tam też ktoś stwierdził, że właściwie dość ma już takiego traktowania i chce mieć jakąś swoją szansę. Potem jest rewolucja przemysłowa, gdzie tak naprawdę do władzy zaczynają dochodzić przedsiębiorcy, którzy mówią, przepraszam bardzo, no ja pracuję na ten kraj, rozwijam biznes, i dlaczego ty, szlachcicu, czy tam książę, czy jakiś inny hrabio, traktujesz mnie jak śmiecia? Ja mam nawet większe prawa, bo mam więcej pieniędzy niż ty. Jesteś u mnie zapożyczony po same uszy. Więc to pokazuje tylko, że dzieją się takie w końcu społeczne, ci ludzie gdzieś nabywają tej wiedzy, widzą, co się dzieje. Kiedyś to może było trudniej, ale dzisiaj mają internet, patrzą i teraz, no co, ci ludzie nie stwierdzą, że mają dość, chcieliby trochę zmienić? Okej, są tacy, którzy sprzątają szambo, i oni się nie wyrwą, bo nie mają zdolności i będą tam dalej pracowali, ale dlaczego inni nie mają szansy się rozwijać, uczyć i wyjść poza ten ogródek, poza tą klatkę, w której są?
Dostajesz za friko 4-5 tysięcy miesięcznie. To ty masz jutro rano, kurwa, budzić 5:30 i napierdzielać i czyścić ulice, czyścić śmietniki, czyścić siamba, i zarabia 3,5 tysiąca?
A nie, bo czekaj, bo teraz jeszcze to jest i to widzisz, masz rację, bo to są jakby pewne kwestie powiązane, bo teraz to, co mówisz, że ktoś dostaje pieniądze za nic, to często wynika, to jest kupowanie głosów, tak? Czyli ktoś przychodzi do władzy, chce sobie kupić głosy.
Nie kupowanie głosów. Nie kupowanie głosów, wyhodowanie służących ludzi, tylko nazwijmy rzeczy po imieniu. Wyhodowanie służących ludzi. Jeśli mój pan mi nie będzie płacił 4-5 tysięcy złotych i na następnych wyborach będzie zmiana władzy, to ja stracę te 4-5 tysięcy złotych. To ja będę zrobił wszystko, żeby mój pan, który mi daje tą kasę, by nadal był.
Czyli chcesz wywrócić to w ten sposób, że ja do ciebie przyszedłem pytając o ten system kastowy w Indiach, no bo on się gdzieś tam ciągnie, on ciągle się przejawia. W różnych publikacjach, Hindusi sami o tym mówią, to się przejawia jako jeden z elementów takich w filmach, zawsze jest to pokazywane, że jesteś skazany na to, gdzie się urodziłeś, tak? Milioner ze slumsów, no to też jakby taka historia trochę łzawa, pokazująca taką ciemną stronę hodowania takich, tak jak powiedziałeś, służących, nie?
Okej. Człowiek, który przedał na ulicy herbatę, czy taki człowiek może być jeden z najważniejszym człowiekiem na świecie?
Ja tego nie wiem, bo może się okazać, że on ma potencjał, że jakby premier mu stworzyć możliwości.
Kochany, premier Indii przedawał herbatę na ulicy.
No okej, czyli on się wyrwał, ale on był już... A z jakiej on jest kasty? Bo ja tutaj nie przyglądałem się.
On jest jeden z tych najniższych.
Okej, czyli tak? jemu dało szansę co? Ale zmiana pewna dała szansę, czyli to, że się pojawia coś nowego.
Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Po prostu no był w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu i się wyrwał. Koniec.
No dobrze.
Teraz mówię o szansę. W Indiach są tak zwane publiczne szkoły. I każdy biedny może iść i uczyć się za darmo. Okej? Okay? Mhm. Tylko, że dla biednej rodziny ważne jest, by każdy w rodzinie zarabiał.
Okej.
Okay. To jest sensowne.
No tak.
Bo kasa jest ważna. Bo kasa jest ważnym elementem, najważniejszym elementem naszego świata, który stworzyliśmy. To teraz dla takiego rodzica raczej jest to strata jednej głowy, której będzie zarabiał, bo idzie do szkoły.
Okej. Okay.
Tak?
No tak, no okay. Bo się uczy, tak.
Bo się uczy. Więc większość idzie i zarabia, nie idzie do szkoły. To są, wtedy potem zaczynali robić, że dostaną trzy razy, czy dwa razy, czy trzy razy dziennie jedzenie też za darmo dzieci. Byleby wysłali do szkoły.
Mm-hmm.
To z część nich, okej, mówiła dobrze, to przynajmniej będzie zjadł. To idzie i uczy. Dodatkowo w uniwersytetach są specjalne ulokowana pula dla najniższych kast, że oni dostają, oni mają pierwszeństwo. Hmm? System edukacji w Indiach jest jeden z najtrudniejszych na świecie. Jeden z najtrudniejszych na świecie. Bardzo dużo dzieci popełnia samobójstwo, bo nie osiągnęło lepsze oceny w Indiach.
Okay.
I to, że wiesz, że nie dostają szansę i tak dalej, dostają szansę. Natomiast problem jest taki, że kasa jest najważniejsza. Hmm? To wyobraź sobie teraz świat, gdzie kasa nie jest ważna w ogóle. Wszystkie potrzeby człowieka są spełnione. Energię, jedzenie, wodę, wszystkie. A człowiek ma żyć, by rozwijać swoją kreatywność. To świat byłby piękny, ale trochę nudny, według mnie. To w takim świecie każdy ma równe szanse. W takim świecie człowiek nie musi myśleć, no dobra, do którego klienta mam zadzwonić, ile mam KPI-e do zrobienia i tak dalej. Jest wolny i możesz zrobić wtedy wszystko.
No
nie?
Tak, ale jakby to...
Świat, jaki my mamy obecny, to tam kasa się liczy, a kasa się zarabia właśnie dla takich ludzi, którzy nie mają żadnej edukacji, sprzątając, czyszcząc wszystkiego. Ale szansę, jaką szansę, każdy ma. Wręcz powiedziałbym, że ja jako zastę wojownika, ja muszę dać specjalne egzaminy, by wejść do topowych uniwersytet na świecie, w Indiach. Ale taki z najniższej kasty już ma tą pulę i on tyle nie musi zrobić. On dostanie, tak?
Dobrze, no ale to teraz przejdźmy jednak do tego elementu, że tak, no pokazujesz, tak, ten premier, ja w tej chwili tu sobie gdzieś zerknąłem i spojrzałem, tak, faktycznie obecny premier Indii jest z tej najniższej kasty, tak, on miał tą szansę, że jemu ktoś stworzył możliwości, to co powiedziałeś, że mógł pójść do szkoły, mógł się uczyć, więc pewnie to znowu cała rodzina się musiała poświęcić na to, bo tak jak
jego
tutaj
matka,
zaglądam...
Jego matka, nie,
tak,
nie znam...
Żeby mógł. I teraz... Z rzeczy, które tutaj gdzieś widzę i czytam o nim, to też jest tak, że on też specjalnie nie grał na tym, że jest z tej niskiej kasty, bardziej grał na tym, żeby się ludzie jednoczyli, żeby byli Hindusami wokół tego. No i też jakby z jedną rzeczy, która jest też istotna dla tego systemu kastowego, to tak naprawdę konstytucja indyjska chyba z 1950 roku uznaje taką segregację za bezprawną, tak? Czyli w pewien sposób, no... Został wykonany już pewien pierwszy ruch, żeby to rozwalić. Tym bardziej z tego, co też mówi historia, to ten system kastowy w Indiach, to przynieśli go troszeczkę tacy najeźdźcy, Aryowie go przywieźli do Indii i oni narzucili mieszkańcom Indii właściwie ten podział kastowy.
Nie, system kastowy tak czy siak był, tak czy siak jest i to jest na całym świecie. Dodatkowo Aryowie też w Europie to wszystko przynieśli. Żeby nie było.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tak? Jedną rzecz, co ja chciałem ci powiedzieć, to jest, że wyczuwam, że jak ty mówisz Hindusi, to twoim myślach jest bardziej, ojej, czy czasami nie jest to, że Hindus. Nie? Na przykład.
Czekaj, nie rozumiem teraz.
Okay. Na ci powiem. Czemu mówimy ludzi z Indii Hindusi? Chciałbym to wyjaśnić.
No okej, okay, no.
Okej. Okay. Hindusi nie znaczy, że są wyznawcami hinduizmu. Hmm? Okej. Okay. Jest Indie, przed było Hindostan i od Hindostan było Hindusów. Mieszkańcy Hindustan nazywani byli albo z Hindusami, albo Hindustanami. Okej? Okay? Potem było Bharatiye. Bharat. Od Bharat mamy Bharatiye. Ja wolałbym bardziej Bharatiye niż Hindus czy Hindustani. Ja wolałbym Bharatiye. A Jeszcze dodatkowo, hinduizm jako hinduizm, wolałbym nie być nazwany jako hindu, ale bardziej Sanatana Dharma. Sanatana Dharma to już jest jakby filozofia mieszana z duchowością, z religią i tak dalej. To jest jeszcze szerszy obszar. To jest tak zwany sposób życia. Widzisz, nam na samym świecie te religie bardzo dużo mieszały w głowę ludziom.
No, zdecydowanie tak. To religia z reguły miesza w głowę.
Więc ja siebie wolałbym, żeby mi nazwano Sanatana Dharma, tak? Albo Sanatana Dharmi, a nie hindu, czy hinduista, albo whatever. Nie chciałbym, że jestem hindusem, tak? Ale Sanatana Dharmi. Ale w tej chwili z wyboru jestem Polakiem.
Rozmawialiśmy o tym, że już są jakby pewne takie zmiany, tak? To chociażby premier obecny jest z innej kasty niż właściwie, bo powinien być z kasty pewnie wojowników, żeby mógł być szefem rządu, więc stworzyły się możliwości, czyli społeczeństwo szeroko powiedzieć otwiera się też na takie rzeczy, ale ono się otwiera, bo nie wiem, ludzie przez to, że podróżują, że mają doświadczenia gdzie na świecie i starają się przynieść te dobre wzorce, zmienić, czy jak ty to postrzegasz, że ta zmiana jednak następuje w Indiach i może za ileś lat nawet nie będziemy rozmawiali o tym, będziemy twierdzili, okej, okay, jest, była taka historia, tak to wszystko wygląda, miejsce ludzi oczywiście też wynika z urodzenia, no bo wiadomo, że jak w Polsce urodzisz się w bogatej rodzinie i tego sobie nie zepsujesz relacji z rodzicami, to raczej nie będziesz biednym i raczej masz większe szanse bycia prezesem jakiejś spółki czy rozwijać biznes niż ktoś, kto się urodził, przepraszam, gdzieś tam w rynsztoku. Ale tych szans jest coraz więcej. To jakby każdy... chociaż to nie, bo tak brzmi tak jak taki coach, tak? To nie, że każdy może wszystko, tylko pojawiają się możliwości. Jeżeli trochę... Wiesz co, jedną rzecz powiedziałeś mądrą. Był w dobrym miejscu w dobrym czasie. No to też jest kwestia takiego szczęścia, że jak się pojawiasz w dobrym miejscu w dobrym czasie... to faktycznie nawet możesz zostać premierem, bo ktoś zobaczy twoje pewne możliwości. No i teraz wracając do tego, czy to jest tak, że Hindusi się już jakby, nie wiem, pogodzili z tym, czy jednak to będzie się zmieniało, tak jak tutaj chociażby no, ten przykład z premierem?
Premierem trzeciej największej gospodarki świata, dodajmy, tak?
Dodałeś.
Trzeci. I dosięgamy do bycia drugim i mam nadzieję, że pierwszym też. To porównajmy resztę krajów europejskich na tle Indii. Kiedyś takie badanie było zrobione, takie bardzo ciekawe, ile tak de facto Indie ma złoto, a szczególnie ile złoto mają kobiety w Indiach. To jak to wszystko badano, to kobiety w Indiach mają więcej złota niż USA, Wielka Brytania i Niemcy razem wzięte, tak?
No ale to z czego wynika? To jest bardziej jakby inwestycja niż to, że kupują sobie, bo im się podoba.
Tak, to się, kochane, wynika z tego, że Indie kiedyś nazywano złotą jaskółką, Golden Sparrow, a Brytyjczycy nas ukradli. Na dzień dzisiejszy Brytyjczycy nas wiszą około 43 biliarda funtów. Tak?
Ciekawe, kiedy to oddadzą.
Nigdy nie oddadzą, ale my weźmiemy ich cały kraj. Jak zobaczysz w tej chwili, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, to tak de facto my Hindusi, my tam rządzimy. Jedynie nam, co brakuje, to korona na głowie, nie? Tak de facto też mają tam kradziony diament od nas, Kohinur. To jest od nas kradziony diament, który noszą w własnej koronie, tak? Druga rzecz jest taka,
wracając do tego, że przejmiecie Wielką Brytanię, chcesz powiedzieć, że nowy premier Wielkiej Brytanii jest z pochodzenia hindusem?
Tak.
Czyli to taki był plan rozpisany na lata, tak?
Karma wraca.
To faktycznie, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, to brzmi to dosyć interesująco. No tak, okej. Okay. Ale dobrze, to są jakby dwa aspekty, bo teraz pytanie jest tak, że z jednej strony mówisz, że karma wraca, ale z drugiej strony też powoduje, że co, że człowiek, który nie był rdzennym Brytyjczykiem, bo jego rodzina nie była, jakby mieszka, rozwija się tutaj i ma szansę wyrwać się, powiedzmy, też z tej kasty obcych. No bo tak popatrzmy, tak? No bo mamy w tych krajach wtedy tą kastę obcą tych migrantów i on miał szansę dzięki wykształceniu, wsparciu wyrwać się z tego. No bo no, zajmuje jednak prestiżowe stanowisko.
Wiesz, ile jest takich osób? Mało.
Ale wiesz, że czasami takie pojedyncze osoby zmieniają świat pozytywnie i negatywnie. Te osoby z jakąś taką wizją, parciem, one powodują, że ten świat się zmienia.
Wiesz, dlatego...
Na lepsze.
Wiesz, dlatego sporo Hindusów są szefami największych firm świata, żeby to się nie powstało, tak?
Dobra, nie rozumiem tej teorii spiskowej, jeszcze raz. To...
Teorii spiskowej. Czy tak de facto Hindusi muszą zrobić jakikolwiek nalot na inny kraj? Takie żartobliwe pytanie.
Nie wiem, czy żartobliwe, wiesz, jednak kwestia mówienia o nalotach... W dzisiejszej sytuacji ja na inny kraj, to ja lepiej ja, tego... No, okay.
Ja wiem, ja wszystko wiem, ale czy Hindusi muszą zrobić jakikolwiek nalot?
Ale są jakby gdzieś tam tarcia na granicy, indyjsko-chińskiej, indyjsko-pakistańskiej, ciągle tam jest walka, czyli jest próba.
Są, okej. Okay. Kto jest szefem Microsoftu?
No dobrze, z pochodzenia Hindus.
Okej. Okay. Kto jest szefem Google?
Z pochodzenia Hindus?
Tak.
Czyli chcesz powiedzieć, że... Indie w ten sposób odbijają sobie te wiele lat, kiedy były wyzyskiwane, wysyłają swoich ludzi, którzy są dobrzy, bo to nikt tego nie ukrywa i oni w ten sposób mają wpływ na gospodarki świata?
Tak. Okej, idziemy trochę w politykę, ale lubię to. Chiny. Cały świat jest uzależniony od Chin.
Sam się o to prosił, tak? Jakby przenosząc całą produkcję i oddając wiedzę... którą Chińczycy wykorzystali. Dziwne, gdyby tego nie zrobili.
Okej. Okay. Świat się obudził, że Chiny to B, tak?
No tak.
Który jest następny kraj, który jest cywilizowany, demokratyczny, taki duży? Indie. Indie w tej chwili ma największą populację, jeśli chodzi o młodzi ludzie w wieku produkcyjnym. Apple przynosił prawie całą swoją produkcję w Indiach. Tesla tak samo. Większe banki, inne, wszystkie firmy tam zaczynają otwierać oddziały, tak?
Poczekaj. To teraz chcemy wrócić do początków. Kiedyś Aryowie przyjechali i dokonali pewnej inwazji twardej na Indie, tak? Dzisiaj Hindusi się rozwijają, uczą i tak dalej, dokonują miękkiej inwazji na świat. Czyli tak naprawdę, jeżeli teraz dzisiaj spojrzymy, to można byłoby zasugerować, że w ten sposób problem kastowości zniknie, bo właściwie ci wszyscy Hindusi będą mieli szansę pracy na całym świecie i właściwie zdobycia nowej pozycji?
Tak, bo kastowości u nas jest we krwi, w genach. My wiemy tego, że jest coś takiego. Natomiast my szanujemy wszystkich. U mnie, jak zobaczysz na kanale, to jest nasz kucharz, który przychodzi codziennie i gotuje. Ja do niego mówię bhaiya. Bhaiya to znaczy bracia.
No tak, ale to teraz pytanie, bo ty jesteś jakby bardziej już otwarty na tą zmianę i teraz ilu takich ludzi jak ty jest otwartych na taką zmianę?
Większość. Niech będzie zasada Pareto. 80% jest otwarta, 20% jest nieotwarta. Nikt nie jest perfekcyjny, tak? U nas przychodzi też drugi człowiek o godzinie 16, który sprząta cały dom. Do niego też mówię bhaiya, bracia.
A jak oni się z tym czują? Oni czują się, że ty do nich mówisz to szczerze, czy w jakiś sposób, nie
szczerze.
Wiem, dalej mają,
szczerze.
Są wycofani, boją się.
Szczerze.
Dobra, a teraz kwestia jest taka,
ale oni wiedzą, słuchaj, oni wiedzą, że jest to ich funkcja, jest to ich praca. Teraz zobacz, ten człowiek, który przychodzi sprzątać u nas w Dubaju, postawia w tej chwili drugi trzypiętrowy budynek w Indiach.
Wiesz co, ale to jest taka trochę tak, no nawet historia tutaj wielu biznesów w Polsce pokazuje, że ludzie, którzy wyjechali, pracowali za granicą, wyemigrowali, tam zarobili nawet sprzątając, czy pracując na kuchni, czy tak. Parając się przemytem, o czym mówiłem na początku i właśnie potem inwestują te pieniądze w Polsce, czyli w ten sposób wyrywają się z miejsca, w którym się urodzili, chcesz powiedzieć, tak?
Więc
szukamy
to
szansy.
Znaczy? Dobra, więc co to znaczy? Trzeba, kurwa, chcieć. Zgadzasz się?
Nie, pierwsza rzecz, tak, żeby się chciało. Potem jest kwestia, oczywiście, czy masz takie możliwości, czy ktoś ci sprawia, bo to nie znaczy, że możesz wszystko. Nie, musisz znać jakby swoje możliwości i zacząć je wykorzystywać, nie?
Jeśli ja pracuję 12-14 godzin dziennie, a nie mam czas, żeby gotować, nie mam czas, by sprzątać. Więc zarabiam na tyle, by zatrudnić dwa osoby. A te dwa osoby nic innego nie rozumieją, co zrobić, nic innego nie umieją zrobić. Jeden potrafi sprzątać, drugi potrafi gotować. I w tym są oni dobrzy, więc za to dostają kasę. Fair enough?
Znaczy, z tym się zgadzam, czyli jeżeli jest odpowiednio, wiesz, mam pracę, może to nie jest praca moich marzeń, ale wykonuję ją dobrze i ktoś mi za nią uczciwie płaci, to jest fair, tak? To tutaj w ogóle nie ma problemu, tylko trochę jakby to powiedzieć.
Ja jeszcze dodatkowo jedną rzecz powiem, historii swojej rodziny.
Trochę mi zmieniłeś pewien punkt patrzenia, bo okej, odniosłeś to do tych kwestii Europy Zachodniej, jak ona wyglądała i tak dalej, do tej kastowości dzisiaj takiej ukrytej, takiej może nie wprost, bo mówimy, że wszyscy ludzie równi wobec prawa i religii, a potem jak co do czego przychodzi, są równi i równiejsi, się o tym mówi. Więc z jednej strony można by powiedzieć, że u was jest bardziej brutalnie, no bo jest to dosyć takie jasne, chociaż oczywiście konstytucja tego nie wspiera, ale te przyzwyczajenia w ludziach są i na pewno trzeba wielu lat, tego się nie zmieni jednym dekretem, jakąś ustawą i od jutra wszyscy jesteście wolni, róbcie co chcecie. No to też tak trochę nie może być. Ten twój przykład z Szambem, no jest prawdziwy. Są ludzie i są, którzy tą pracę trzeba wykonać, tak? I po drugie jeszcze jest kwestia tego cichej rewolucji, odzyskiwania pozycji Indii na świecie, czyli ci wszyscy ludzie, którzy są teraz w tych wielkich firmach, to są emisariusze czy ambasadorowie Indii, tak? No bo oni w pewien sposób się od nich nie odcinają, nie? No by, powiem ci tak, to kolejne lata rysują się dosyć ciekawie, to faktycznie trzeba sobie, ja to nazywam czasami w projektach, albo w ogóle w jakichś zdaniach, że warto sobie zrobić taką mapę huncwotów, czyli zobaczyć, jacy ludzie są istotni z punktu widzenia twojego projektu, tak? Z kim warto rozmawiać, jak rozmawiać, to teraz trzeba byłoby taką mapę huncwotu zacząć robić i faktycznie zacząć spisywać, gdzie, na jakich stanowiskach już są ludzie, którzy są z pochodzenia z Indii.
Teraz jeszcze dodatkowo, powiem ci historię troszeczkę swojego rodu. Mój pradziadek był właścicielem 150 wsi. 150 wsi to można na indyjskich skalach i porównaniu do polskiej skali.
Oligarcha taki szlachcic.
Szlachcic. I miał swojego ulubionego konia, który był krytym złotem. Potem przyszli Brytyjczycy i wystawili mu ofertę nie do odrzucenia. Stracił wszystko. Moja prababcia zmarła w moich rękach. Dosłownie. Ja miałem 9 lat wtedy. Moja babcia, mama świętej pamięci mojego taty, miała 7 dzieci. 7. Mój dziadek świętej pamięci był szefem indyjskiego odpowiedniki CIA i był szefem Wydziału Narkotyki i Przemytu. I był zamordowany na ulicy. Wtedy mój tata miał 1,5 roku. Jest najmłodszym dzieckiem. Moja babcia szyła ubranie, by wychowywać wszystkich 7 dzieci. Mój tata zaczął pracować, kiedy miał 14 lat i na ulicy sprzedawał dętki do roweru. Był najmłodszym człowiekiem, handlowiec w Johnson & Johnson w Indiach. Ma 50 lat doświadczenia w farmaceutyce. Miał własną fabrykę farmaceutyczną w Indiach, która była drugim po Johnson & Johnson, która miała certyfikację WHO GMP. W tej chwili jest prezesem jeden z spółek farmaceutycznych w Indiach, mimo że ma 70 lat i siedzi w Dubaju i stamtąd zarządza, tak? To teraz patrz drugiej strony. Szlachta straciła wszystko. Była na ulicy i znowu podnosiła.
Okej, zgadzam się.
To jest
historia taka, że my, jakby też, żeby nie tracić nadziei, bo możesz, no jakby musisz szukać. Tylko pytanie jest moje, czy takiej szlachcie i w Polsce, i w Indiach, jeżeli, czy szlachcie nawet, która straciła coś, nie jest łatwiej się jednak znowu wrócić, wybić, niż tym ludziom z tych nizin społecznych?
Nie jest łatwiej, nie jest łatwiej.
Bo co, bo inni szlachcice im nie pomagają? Bo wszyscy się cieszą, że oni spadli tak nisko?
Dobra. Ja budowałem firmę swoją byłą przez 21 lat. Tak? Sam mój wizerunek w Polsce sam budowałem. Straciłem wszystko, naprawdę wszystko, na zero. I znowu budowałem. I buduję. Trzeba chcieć tylko. I nieważne, kim się jest. Na dzisiejszych czasach, gdzie informacja jest dostępna, są programy, które pomagają i tak dalej. Trzeba po prostu chcieć. Tylko.
No i to jest chyba właśnie ten ważny aspekt i myślę, że to jest dobry też koniec do tej rozmowy, żeby chcieć i szukać pewnych możliwości, żeby nie skazać się na to, że dostajesz te parę groszy z jakiejś pomocy społecznej i już mi jest dobrze, że właściwie lepiej brać pieniądze za nic, nie wstawać, no bo po co mam wstawać? I to jest taki trochę przykre, no ale to też myślę, że też jest rola też edukacji, to co powiedziałeś, to też w jakiś sposób państwo powinno wspierać, żeby ci ludzie mogli gdzieś pójść zapytać, żeby dostać szansę. Wiadomo, że przedsiębiorcy tworzą różne tam takie inkubatory, w ramach których wyszukują talentów, ale myślę, że tak jak trochę pokazujemy, no państwo też powinno czuć, że to państwo się rozwija, tak, że ci jego ludzie, trochę tutaj to, co powiedziałeś, tą teorię, że jego ludzie, którzy są w świecie, są ich reprezentantami i fajnie się potem cieszyć, że z twojego kraju, no nawet licznego, ale ileś ludzi jest na wysokich stanowiskach, jest poważanych, mają wizję i prowadzą jedne z największych firm na świecie.
Tak, jeszcze dodatkowo ci powiem, że tak jak mówiłeś, że szlachcie nie byłoby łatwiej odbić, nie?
Mhm.
Mi nikt nie pomógł. Mi nikt nie pomógł. Ani jedna osoba. Ani jedna.
Ale nie pomogła ci, bo nie zwróciłeś się o tą pomoc, czy nie pomogła ci, bo stwierdziła, że dobrze mu tak?
Druga.
Okej. Okay.
Tak?
No to trochę, to trochę...
Słuchaj, jeszcze...
No niestety chyba cecha jest wszystkich ludzi na świecie, tak? Że to nie jest związane z narodowością, nie?
Ja, moja prababcia zawsze mówiła, Wiren, nigdy tak rękę, tylko zawsze tak. Nigdy tak. Ja nigdy tak nie zrobiłem. Zawsze robię tak, by dać od siebie, a nie błagać o coś. Więc wiesz, to jest... Trzeba chcieć. Wystarczy. Naprawdę trzeba chcieć i nieważne, jakie są ustawy, czy kurwa ktoś pomoże, nie pomoże, nie. Tylko trzeba chcieć. Nic poza tym.
Szanowni podcastosłuchacze i podcastosłuchaczki, moim gościem w To Zależy Podcast był Wiren Bhandari. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem.
Kuzyn Hindus.
Kuzyn Hindus, tak. Kuzyn Hindus. Człowiek, który też z wyboru jest Polakiem. Myślę, tak, że ważne to, co powiedział. Ta rozmowa miała iść trochę w innym kierunku, poszła w innym, ale myślę, że to, co Wiren mi zasygnalizował, że porozmawiamy o pewnych rzeczach i postara się obalić pewne mity i pokazać mi troszeczkę inaczej rzeczywistość, mnie na pewno zmusił do myślenia. To jest taki aspekt, że w tej chwili na pewno się zastanawiam nad pewnymi rzeczami, będę trochę patrzył inaczej, ale na pewno to, co powiedział, dużo wynika od nas, od ludzi, tak? I przede wszystkim najpierw dawajmy, nim będziemy oczekiwali, że ktoś nam da. Czyli jeżeli damy od siebie pomoc, damy dobre słowo, pomożemy, będziemy wspierać, nawet wtedy, kiedy nic nie mamy, to może coś w tym jest, może faktycznie powinniśmy wierzyć w to, że karma wraca i zawsze. Tego się trzymajmy, także pamiętajmy, te dobre uczynki kiedyś wrócą, może nie bezpośrednio do nas, ale może wrócą do naszych bliskich, do naszych potomków, to jest ważne. Wiren, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Ja pewne rzeczy, które tu powiedziałeś, sobie jeszcze przemyślę i jest duża szansa, że cię jeszcze zaczepię. Trzymam za sukcesy tam, gdzie jesteś. Będę cię obserwował, widzę, co tam robisz. Trzymam za sukcesy w rozwoju Brand 24, bo to też ciekawe polskie przedsięwzięcie i tutaj Michał naprawdę włożył dużo pracy i dosyć intensywnie promuje, więc myślę, że też znalazł odpowiednią osobę do tego, która ma też takie parcie na to, żeby rozwijać biznes i szukać nowych możliwości. Także trzymam za was kciuki i nie wiem, jak się mówi po indyjsku powodzenia.
Nie wiem.
Nie ma takiego słowa. Nie ma takiego słowa, nie ma takiego słowa, bo po prostu jakby ludzie z definicji powinni szukać tego powodzenia, tak?
Serio nie.
Dobra, to, jak... dobra, wszystkiego dobrego, na razie, dzięki ci bardzo, cześć, hej.
A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy, ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem.